Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są Wioletta Czerniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Szniegirewicz.
Dzień dobry.
Oraz Grzegorz Mikołajczyk.
Dzień dobry.
Państwo są organizatorami, ale też przede wszystkim uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która już w najbliższy piątek odbędzie się, powiedziałabym, w Słupsku, ale tak naprawdę to nie do końca prawda, bo wyruszacie ze Słupska, ale ta droga wiedzie przez wiele, wiele kilometrów. Zaczyna się w kościele w Słupsku, w kościele Serca Jezusowego, o tym mszy świętej. Natomiast potem rozpoczyna się marsz, który może mieć nawet 50 kilometrów dla niektórych uczestników, dla tych najbardziej wytrwałych, którzy się zdecydują na najdłuższą trasę, dlatego że tych tras jest w tym roku trochę więcej.
Tak. W tym roku postanowiliśmy przygotować aż 4 trasy i one mają od 30 do 50 kilometrów. Także każdy może wybrać taką odległość, którą wydaje mu się dzisiaj, że będzie w stanie pokonać. To są odległości dosyć spore, a jeszcze noc potęguje wrażenia zmęczenia, więc trzeba mierzyć siły na zamiary. Nie każdemu to się udaje.
Jak wygląda taki przemarsz? Ta droga krzyżowa jest pokonywana w ciszy, w skupieniu. Każdy gdzieś tam rozmyśla nad tym, o swoich sprawach właściwie, bo tutaj nie będziemy mówić, o czym ludzie rozmyślają. Każdy na pewno myśli zupełnie o czymś innym, ale jest to czas, kiedy możemy kontemplować to, co dzieje się w nas, co dzieje się na zewnątrz, to, co nas czeka, bo jest to przecież tuż przed Wielkanocą, a dla katolików to jest tak naprawdę, dla chrześcijan, jest to najważniejsze święto w roku.
No zdecydowanie tak. Ta droga jest nazwana ekstremalną, bo jest długa, wymaga faktycznie od uczestników sporego wysiłku. Natomiast my zwracamy uwagę na to, że to nie są zawody sportowe. Tutaj nie chodzi o to, żeby iść szybciej, żeby pobić rekord pracy, ale tak jak to powiedział pomysłodawca tego nabożeństwa, to jest taka rewolucja pięknych ludzi. Chodzi o to, żeby pójść i wrócić z tej drogi krzyżowej, z tego nabożeństwa trochę lepszym człowiekiem niż się wyszło. I to właśnie jest miara, że tak można powiedzieć, sukcesu tej drogi krzyżowej. Jeżeli każdy z nas, nie kolega czy koleżanka, tylko ja, jeżeli wyjdę i wrócę trochę, z jakimiś własnymi przemyśleniami, trochę lepszy niż wyszedłem, no to właśnie super, po to właśnie jest. To jest coś takiego dla ludzi, którzy chcą wyjść z tej strefy komfortu, doznać trochę niewygód, nie spać w nocy, przejść te kilkadziesiąt kilometrów, czasami będzie długo, bo ma być długo, chodzi o to, żeby coś tam więcej od siebie ofiarować. Czasami będzie bolało, ale to też tak ma być. Będzie ciemno, będą super, bo to jest normalna droga krzyżowa, więc to jest nabożeństwo, więc 14 stacji. Przy każdej stacji odczytujemy przygotowane przez księdza Stryczka rozważania i one są naprawdę fantastyczne. Zachęcam wszystkich do tego, żeby sięgnęli po nie, nawet jeżeli na tą drogę nie pójdą. W ten sposób właśnie przeżywamy tą drogę krzyżową, jakby dając od siebie trochę więcej niż normalnie, dużo więcej niż normalnie.
Pani jest już nie pierwszy raz uczestnikiem tej drogi. Będzie pani. Ile razy pani już przeszła te kilometry?
Ja się tak właśnie zastanawiam. Ale tak chyba z 7-8 razy, bo w sumie zaczęłam, jak ksiądz taki Sebastian Kowalek to zapoczątkował w Słupsku, to była pierwsza moja droga krzyżowa i bodajże raz miałam chyba przerwę. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, 7-8 razy.
Jak było za pierwszym razem?
Za pierwszym razem na pewno było inaczej, jak teraz jest, tak? Za pierwszym razem nie wiedziałam się, na co się i jak to będzie, tym bardziej, że od już kilkunastu lat chodzę na pielgrzymki piesze, także co to jest tam 40 kilometrów, tak? Jak tu przez 2 tygodnie się szło. Nie, no niestety. 3-4 godziny pokazało, że jest jednak co innego, tak? Jest noc, jest ciemno, człowiek jak jest zmęczony, gdyby chciał posiedzieć, nie da rady, bo po prostu jest zimno, tak? I wstaje, żeby iść dalej. Mówię, ten pierwszy raz był taki naprawdę taki inny. Szłam właśnie może nie jakie zawody, ale nawet może nie, żeby się sprawdzić, ale bez większej intencji takiej. No szłam zobaczyć, jak to jest, o tak powiem.
Ale wróciła i na pewno pani.
Tak, wróciłam i wtedy powiedziałam, że już więcej nie pójdę. Paznokieć miałam tak zdeformowany, że do tej pory w sumie on nie jest taki, jaki powinien być. Tak, wróciłam.
Dlaczego?
wróciłam, przemyślałam, tak? Może nie od razu, ale jak już będąc w domu, przemyślałam to wszystko, zresztą w nocy, jak się idzie, tak? Wszystko, wszystko, naprawdę uwierzcie mi, że wszystko wydaje się inaczej. Inna jest taka świadoma aktywność modlitwy. Jest całkiem inna. Nie wiem, człowiek rozbiera się naprawdę tak całkowicie sam przed sobą.
Czy da się myśleć o czymś innym niż o zmęczeniu w takiej trasie? Jakie są emocje?
Da się myśleć o czym innym. To jest kwestia, z czym idziemy, tak?
Tak.
Po co idziemy? To jest chyba najważniejsze, tak jak tutaj kolega wspomniał. Mhm. Nie są to zawody sportowe.
Absolutnie.
Idzie się w ciszy, można iść w grupach, ale te grupy idą obok siebie w milczeniu. Ja zazwyczaj chodzę sam, indywidualnie. I na co dzień człowiek nie ma tyle czasu, żeby przemyśleć o sobie, o swoich życiach, o swoich potrzebach, o swojej gradacji tych potrzeb. A tu jest czas na to wszystko. Po każdej stacji są rozważania, są wspomnienia ludzi bardzo osobiste. I to też natchnie nas nad tym, żeby się zastanowić czasami, co w życiu jest najważniejsze. 6, 8 godzin, 10 godzin marszu i myślenia o tym, po co idę, dla kogo idę, czy idę dla siebie, czy idę dla innych. Co mam z niebie zrobić, żeby być lepszym człowiekiem? Co mam zrobić, tak jak kolega wspomniał, żeby obudzić się w sobotę rano na ogromnym zmęczeniu i powiedzieć, tak, dzisiaj to był ten dzień, który otwiera mi nowe możliwości, ludzie będą mnie postrzegać inaczej, chcę być inny.
Czy tutaj jest miejsce na zwątpienie? Czy ludzie, którzy wyruszają w tę trasę po raz pierwszy, po raz drugi, czy po raz kolejny, czy wątpią w to, czy im się uda, czy dojdą do celu?
Oczywiście, wydaje mi się, że tak. Wielu jest takich. Ale jeżeli, tak jak tu kolega powiedział, idzie się po coś i jest tego całkowicie świadomym, to idę z tym, którym ją macę po prostu. Już nie idę sama, tak? W pewnym momencie tak jest. Że tak po ludzku człowiek myśli, że nie da rady, tak? I Jezu, ufam
jest ta
tobie,
pomoc.
Tak.
Na tej drodze się dzieją dziwne rzeczy. I naprawdę wielokrotnie się spotkaliśmy z tym, że ci, którzy są tacy pewni, tacy, no co tam dla mnie 30 kilometrów czy 50, to albo tego nie przechodzą bardzo często, albo przechodzą z wielkim trudem. Przechodzą takie kryzysy na przykład, że chcą już zrezygnować w trakcie, bo jakiś pęcherz, bo coś boli właśnie, bo paznokieć, bo kamyczek w bucie, czy coś takiego. A z drugiej strony są tacy, którzy są pokorni, może fizycznie niezbyt dobrze zbudowani, może niewprawni, ale dają radę. Więc to nie jest tak, że to jest takie łatwe i proste, bo takie właśnie ma być, bo to ma być trud i wysiłek. Natomiast takich momentów trudnych na tej drodze oczywiście jest sporo. Nie powiem, że to jest 3 czy 5, bo to jest oczywiście indywidualna sprawa każdego człowieka. Ja mogę powiedzieć tak, że jakby dla mnie tak naprawdę ta droga krzyżowa, może nie to, że się zaczyna, tak, ale w momencie, kiedy tak naprawdę jestem zmęczony, kiedy tak naprawdę mówię coś takiego, no Panie Boże, 35 kilometrów, to ja już zrobiłem swoje, teraz Ty działaj, no bo, że tak powiem, samemu się już nie da rady. Kiedy już tak naprawdę znika taki uśmieszek z twarzy, kiedy naprawdę już czasami jest już, jakby tak ma się dosyć, że trzeba odpocząć, coś zjeść, czegoś się napić, lekko zregenerować siły, no bo bez tego się nie da, no to wtedy się robi takie miejsce na taką właśnie refleksję, na takie przemyślenie, na takie, można powiedzieć, że takie miejsce dla Pana Boga.
Czy Państwo, ustalając tę trasę, która wiedzie tak naprawdę bardzo pięknymi terenami, chociaż wiadomo, w nocy trochę inaczej się je podziwia, czy Państwo również właśnie chcieli, żeby ta refleksja też nad tym, co nas otacza, nad tym, co jest wokół nas, czy w ten sposób próbowali też skłonić do tej refleksji, która się pojawia przy zmęczeniu, ale czy ona się pojawia też dlatego, że zachwycamy się pięknem tej natury?
Ja myślę, że tak. Nie ma tutaj osoby, która jest liderem naszego zespołu. Wiktora, który właśnie miał taki szczytny cel, mówi, że właśnie te doznania, które się idzie klifem, są naprawdę niesamowite. Kiedy słyszałem takie mądre zdanie, że człowiek się potrafi zachwycać rzeczami stworzonymi przez człowieka bardzo krótko, czy pojedzie do Wersalu, czy pojedzie na Wawel, ogląda piękne obrazy, piękne rzeźby, ogląda drugą, trzecią i przy każdej z nich staje coraz krócej. Natomiast są ludzie, które pójdą nad morze, usiądą na leżaku i potrafią godzinę czasu patrzeć w morze. Jest w tym coś takiego właśnie, to czego nie stworzył człowiek, a stworzył Bóg, w takich momentach dodaje siły. Powiem szczerze, że poranki na klifie, jak przychodzimy o godzinie 5 czy 4,
gdy zaczyna świtać,
i zaczyna świtać też w głowie. Człowiek widzi, że jest bliżej końca, że teraz już za wszelką cenę muszę dać radę. To jest fantastyczne uczucie.
Tutaj w tej drodze nie ma jakby przypadku i miejsca stacji są tak bardzo świadomie i celowo dobrane. To są jakieś fajne miejsca, jakieś, nie wiem, drzewa, pomniki przyrody, czy jakieś kapliczki przydrożne, czy właśnie ten poranek na klifie. Zaczynam od Doliny Słup i później Słowiński Park Narodowy. Jedna droga wiedzie przez jezioro Gardne, później właśnie ten klif. To właśnie sumowania tych wszystkich jakby okoliczności, a więc ta długa trasa, ta noc, te okoliczności przyrody, no i te, cały czas podkreślam, te niesamowite rozważania po prostu i ta intencja, w której się idzie, tak? To wszystko razem się sumuje naprawdę coś na taką po prostu wyjątkową noc.
Ta noc kończy się w Ustce, rozumiem. Co dalej? Co dalej z ludźmi, którzy już przeszli tą drogę, którzy zmierzyli się z tym trudem, z samym sobą. Czy państwo wspólnie potem kontemplują to, czy rozmawiają, dyskutują na ten temat, spotykają się poza tą drogą krzyżową?
Tak, staramy się być z uczestnikami drogi krzyżowej w kontakcie. Rok temu udało nam się takie wspólne spotkanie zorganizować, takie ognisko i takie, nazwijmy to,
Z rodzinami,
tak. I staramy się jakoś taką, no, utrzymywać taką wspólną wspólnotę, no i zapraszać ich do jakby innych inicjatyw, których tak naprawdę jest sporo.
Czy państwo z perspektywy lat uważają, że ekstremalna droga krzyżowa rośnie w siłę, czy tych uczestników jest coraz mniej, czy może jednak to jest mniej więcej na tym samym poziomie od lat?
Zdecydowanie rośnie i to można powiedzieć, podać w konkretnych liczbach. Po okresie pandemii, kiedy nie było drogi tej ekstremalnej drogi krzyżowej, trzeci rok z rzędu tą drogę krzyżową organizujemy.
Po pandemii.
Po pandemii, tak. W pierwszej wzięło udział około 90 uczestników, w drugiej około 130, natomiast na dzień dzisiejszy mamy zapisanych około 150 osób, natomiast najwięcej osób zapisuje się w tych ostatnich dniach, więc spodziewamy się, że w tej chwili ilość uczestników przekroczy 200. Więc tak naprawdę to ta liczba pokazuje, że wydaje mi się, że 2-3-krotnie uczestników będzie więcej w tym roku niż było ich 2 lata temu.
Zgłaszać można się do samego końca? Jak to wygląda?
Powiem tak, zgłaszać się można do samego końca, a znam przypadki, które się nie zgłaszają. Ludzie idą. Znam ludzi, nie katolików, którzy idą sami dla siebie, chcą zobaczyć, tak? Chcą porozmawiać ze sobą. Szukają Boga, szukają rozwiązań i chcą spróbować.
Czy państwo takich właśnie, takie osoby, takich niekatolików również przyjmują z otwartymi ramionami?
Myślę, że to jest miejsce dla wszystkich. To jest taka myśl przewodnia tej drogi ekstremalnej, że tu każdy znajdzie swoje miejsce i każdy po zakończeniu tej drogi będzie wiedział, w którym miejscu życia jest. Myślę, że nikt nie może przejść tej drogi bez zastanowienia się nad sobą i bez efektów jakichś. To jest niemożliwe, żeby przejść i powiedzieć, zrobiłem wyścig i koniec. Nie wracam do tego. Tak jak koleżanka wspomniała, po pierwszym razie mówi się, że nie, więcej nie. To jest za duży wysiłek. Mimo, że są sportowcy, są zawodowcy, są ludzie w różnym wieku. W tym roku idzie najstarsza osoba 79 lat, najmłodsza 11. I bardzo często jest tak, że ci, którzy są zahartowani w wysiłkach sportowych, szybciej mają okresy słabości niż ci, co idą w długich płaszczach eleganckich, modnych i oni właśnie dochodzą do końca i walczą, bo to ważna jest siła charakteru.
Mi się dosyć często zdarza rozmawiać z osobami, które zapraszam na EDK, które są wątpiące, czy szukające, czy w ogóle niewierzące i często używają, gdzie ja na EDK? No to ja im wtedy mówię, że słuchaj, ale Pan Bóg się na ciebie na pewno nie obrazi. To jakby, no chyba, że ty na Pana Boga, to tak. Natomiast właśnie jeżeli ktoś szuka, jeżeli ktoś jest zainteresowany w ogóle, żeby może cokolwiek zacząć zmieniać, czy ktoś wątpi, czy ktoś w ogóle nie wierzy, tak, to oczywiście też serdecznie zapraszamy. Niech przyjdzie z jakąś intencją, niech to przejdzie po swojemu, tak, i zobaczy, co się stanie. To wydaje mi się, że to, nie wiem, nikomu się krzywda nie stanie.
Ja myślę, że to jest idealne miejsce dla osób, które opisują siebie jako osoby wierzące, niepraktykujące. przeszkadza im wiele rzeczy gdzieś w kościele, no to jest idealne miejsce. Idź porozmawiaj z Bogiem, tak? Idź porozmawiaj sam ze sobą, zobacz. O wartościach porozmawiaj, a nie o całej otoczce tego wszystkiego.
Teraz mi tak przyszło do głowy o tych ludziach obok, tak? O takich Szymonach, o takich Weronikach. Po drodze bodajże w Grąsinie, tak? W Grąsinie chyba. Zawsze czeka stolik z napojami, z bułkami. W zeszłym roku w Machowinie przepiękna muzyka, przepiękne cytaty nam ludzie dawali, tak? Czekali nas też właśnie ciepłą herbatą. Na pewno EDK nie jest dla wszystkich, ale każdy jakąś cząstkę może włożyć, tak? I to jest ich EDK, tak? Ja nie mogę iść, bo nie mogę, dajmy na to, iść, nie? Ale nie śpię w nocy, modlę się o nich, tak? To jest też dla nich jakieś tam EDK, właśnie tak samo właśnie dla tych ludzi.
No bo nie oszukujmy się, nie każdy też fizycznie da radę.
Oczywiście,
i nawet
tak,
jeżeli...
A nie ma co ukrywać, że boli, że bardzo boli, ale uważam, że ma boleć.
No tak, no jeżeli jesteśmy na tyle zdrowi, że możemy sobie na to pozwolić
każdy
ból przetrwać, to oczywiście to jest zupełnie co innego, kiedy faktycznie no nie możemy, fizycznie nie możemy i to już nie chodzi o przełamywanie i wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Tak czy inaczej, niestety nasza rozmowa dobiega końca, dlatego chciałabym już tak mniej filozoficznie, a bardziej praktycznie, jak się przygotować do tej drogi, do tej ekstremalnej drogi krzyżowej.
Ja powiem, co ja mam w plecaku, tak? Mam w plecaku zawsze ze 3-4 Snickersy. Mam termos z kawą. Mam kolę, której nie lubię, której nie piję na co dzień. Musi być kola.
Czyli takie posiłki, które są pełne węglowodanów,
cukru. Tak.
Bardzo taki zastrzyk energii.
Tak, jakiś banan. Szybki. Teraz tam od paru lat są jakieś takie...
Żele,
coś takiego energetyczne, to też przydają się.
Ja powiem tak, ja od 2016 roku biorę udział w EDK i co roku zapisuję sobie, co miałem ze sobą i co roku, no mniej, także...
Bo to też trzeba nieść, prawda?
To trzeba nieść, to jest dodatkowy ciężar i ten ciężar rośnie z każdym kilometrem. Natomiast przede wszystkim też oprócz wyżywienia trzeba się dobrze ubrać stosownie do pogody, bo pamiętam w zeszłym roku mieliśmy pogodę bardzo, bardzo wymagającą, powiem szczerze, bo i deszcz, i śnieg, i wiatr. I tu jak ktoś jest nieprzygotowany do właściwie ubranym, to niestety te jego cierpienia są jeszcze większe i może nie dojść niestety do końca. Więc przede wszystkim wygodne buty. Buty, w których się chodzi regularnie, a nie kupione nowe, może ekstra firmy, natomiast no, nie rozchodzone. A najczęstsze problemy są właśnie z nogami na EDK.
Więc tak po kolei, to przygotowując się do EDK, to bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby się zapisać. Zapisując się, należy wybrać odpowiednią region, czyli Słupsk, trasę odpowiednią. W tym roku mamy do dyspozycji 4 trasy. Mówiliśmy tak naprawdę głównie o 3, one właśnie wiodą na klif, ale jest taka jedna, która jest powtórzeniem trasy ubiegłorocznej i to jest takie kółko wokół, powiedzmy, kościoła, 45 km. Wychodzi się spod kościoła i do kościoła się wraca. W pozostałych trasach wychodzi się od nas z kościoła Serca Jezusowego i kończy się to w kościele w Ustce. Więc wybieramy jedną z tych 4 tras. Po zapisaniu się bardzo rekomendujemy i zachęcamy do tego, żeby pobrać i zainstalować sobie aplikację. Ta zainstalowana na telefonach aplikacja plus lokalizacja GPS-owa prowadzi nas po prostu jak po sznurku po trasie. Nie zabłądzimy wtedy. Istotą EDK jest to, że idzie się albo w małych grupkach, albo samotnie. Z aplikacją będziemy na pewno bezpieczniejsi. Poza tym mamy tam rozważania w tej aplikacji. Przy każdej stacji możemy sobie odczytać z telefonu rozważania, nie musimy ich mieć w formie drukowanej. No, żeby telefon nam nie padł, to zachęcamy do tego, żeby wziąć sobie jakiegoś powerbanka i koniecznie czołówkę z zapasową baterią, dlatego, że będziemy szli przez noc, więc są takie momenty, gdzie zdecydowanie czołówka będzie potrzebna.
I wygodniejsza niż tradycyjna latarka, prawda?
Zdecydowanie tak, szczególnie przy tych właśnie stacjach, jak się coś czyta, jakieś rozważania, to na pewno pomoże. No i teraz to, o czym tutaj już koleżanka i kolega mówił, czyli tak naprawdę nie damy rady przejść, nie regenerując, bo to jest sporo godzin, to jest tak mniej więcej 12 godzin średnio, rzecz biorąc, marszu. Jak kolega mówił o 6, no to zawodowcy może. Natomiast ja rok temu zaczęliśmy mszą też o 20, w domu byłem o 9 rano. a powiedzmy, że taki średni byłem, tak, to 13 godzin, sporo czasu, plus ten wysiłek energetyczny, więc naprawdę trzeba, nie robimy pikników, tak, ale trzeba herbatę czy kawę, coś właśnie takiego energetyzującego trzeba zdecydowanie mieć w plecaku. No i kwestia ciuchów, szczególnie tak naprawdę, jak tutaj kolega powiedział, buty, jeszcze raz buty, dlatego, że tutaj pierwsze 5 kilometrów, 10, 15, 20 się przejdzie, że tak powiem, prawie, że w każdych butach. Ale po 25 to naprawdę boli.
Państwa i moimi gośćmi byli Wioletta Czarniak, Tomasz Szynigierewicz i Grzegorz Mikołajczyk. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.